Jest półtorej minuty po godzinie po północy. Słuchają Państwa Radia Maria, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, hymnem Polski. Rozpoczęliśmy ten nowy dzień, a również rozpocznijmy go naszą modlitwą. Tą modlitwą niech będzie znak Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jest to już 1 lutego, 32 dzień roku 2007. W Kościele Świętym wspominamy rocznicy poświęcenia Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie. Wspominałem również świętą Brygidę z Kildare, która urodziła się około 452 roku. Jest to siostra zakonna w Kildare w Irlandii. Zmarła około 523 roku. Jest patronką Irlandii. Ciało znajduje się w pięknym kamiennym sarkofagu w Kildare, dzisiaj Celdara. Ikonografia przedstawia ją w stroju opatki z pastorałem w ręku i z księgą reguły zakonnej. Z VII wieku zachował się staroirlandzki hymn ku czci świętej, najdawniejszy pomnik rodzinnej literatury hagiograficznej tego kraju. Zachęcam Państwa do pozostania dzisiejszej nocy. Oczywiście myślę o tych, którzy mieszkają w Polsce i Europie, ale i dzisiejszego wieczoru o tych, którzy mieszkają za oceanem. Zachęcam do pozostania razem z nami. Na początek kolęda dla nieobecnych serduszek. Serdecznie te kolędy dedykuję wszystkim tym, którzy nas słuchają, zwłaszcza za oceanem.
Pojawią się cienie, uwierzymy kolejny raz. Jeszcze jedno Boże Narodzenie i choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu, że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami, choć w innej postaci. I przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć. I tym razem będą żyć wiecznie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są. miejsca przy stole. Nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu, przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są
Państwo, bardzo często to podkreślamy i taka jest prawda, że Radio Maryja utrzymuje się tylko i wyłącznie dzięki ofiarom swoich słuchaczy. Dlatego za wszystkich się modlimy, sprawujemy Wasze intencje msze święte i oczywiście nazwiska czytamy na antenie naszego radia po to, by w szczególny sposób tym przeczytanym osobom podziękować. Dziękujemy zatem każdego dnia wszystkim bez wyjątku. A pozwólcie Państwo, że dzisiaj podziękuję tym wszystkim, którzy składają dary serca na Radio Maria w parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Płońsku. A są to m.in. pani Jadwiga Branczewska, Michał i Jadwiga Wysoccy, Alfreda Adamiak, Alina Zych, Stanisław Naguszewski, Jadwiga Naguszewska, Wincenty Szumański, Jadwiga Szumańska, Magdalena Chmurska, Genowefa Kotkowska, Krystyna Oracka, Janina Grajewska, Walentyna Karcz, Krystyna Sękowska, Barbara Dębska, Józef Kasiewicz, Janina Lewandowska, Krystyna Błaszcza, Jolanta Ruszczak i Rączkowski Antoni. Z całego serca jeszcze raz dziękujemy wszystkim naszym drogim ofiarodawcom i dla wszystkich przepiękna pieśń Zostań z nami. To modlitwa skierowana przez Dorotę Osińską i reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Zostań z nami. Tak wołaliśmy kiedyś do Ojca Świętego Jana Pawła II. Oczywiście po tej pieśni przypomnę, w jaki sposób można wspierać Radio Maryja. Jeszcze raz wszystkim ofiarodawcom z całego serca Bóg zapłaci.
Zawołałeś, żeby stąpił Boży Duch, I apatii pajęczynę strząsnął czas, zakiełkował solidarnych wielki ruch. Poderwałeś naród z kolan tego dnia i ze strachu w mysiej dziurze strach się skrył. Więc żegnała cię w niejednym oku łza, kiedy wszyscy wołaliśmy z całych sił. Niosąc ciężki życia krzyż, twoja słabość złym zdawała nam się snem, bo wciąż przecież niestrudzenie szedłeś wzwyż. Choć Pan barkę twą na nieba wciągnął brzeg i natchnioną księgę życia zamknął wiatr, w oczach mamy postać białą tak jak śnieg i wołanie błądzi echem pośród tak.
Matce Najświętszej zawierzam dalszą działalność i apostolstwo Radia Maria. Nie rozwija się ono i przyczynia do utrwalania tu na ziemi cywilizacji prawdy i miłości, zgodnie z wolą Boga dla Jego chwały.
Nie ma wolności bez prawdy, tylko prawda nas wyzwoli. Warunkiem pokoju jest prawda. Od początku Radio Maryja jest głosem prawdy, bez reklam finansjery wpływającej na program i treści w nim zawarte. Ale warunkiem, by tak było dalej, by mogło ono istnieć, jest utrzymywanie go z dobrowolnych datków słuchaczy. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy rozumiecie i pomagacie. Tych słuchaczy, którzy jeszcze o tym nie myślą, prosimy o włączenie się do grona ofiarodawców utrzymujących Radio Maryja i Telewizję Trwam. Prosimy także bardzo słuchaczy, rodaków spoza Polski o systematyczną pomoc. Obojętność na to, mówienie potem pomogę, a nie teraz, powoduje poważne problemy w utrzymaniu tego dzieła, a nawet może doprowadzenie do jego zamknięcia. Pamiętajmy, potem pomogę, potem znaczy nigdy. Myślę, że zauważacie, iż tylko w Radiu Maryja i Telewizji Trwam są dopuszczani do głosu ludzie, świadkowie, politycy, profesorzy, specjaliści, ludzie normalni, bez obrażania i wyśmiewania, dzielenia na lepszych i gorszych, że mają głos także nie występujący profesjonalnie na antenie, a mający coś ciekawego do powiedzenia. Myślę, że wszyscy zauważają to ogólnopolskie i ogólnonarodowe komunikowanie się, dialog. To jest niezwykła sprawa. Oby to radio nie umilkło bez braku pomocy słuchaczy. Jak przesłać pomoc? Najlepiej na konto, które można znaleźć w naszym dzienniku, miesięczniku Rodzina Radia Maryja, w internecie, w teletekście Telewizji Trwam, w naszych folderach i przekazach wysyłanych do Was. Obecnie mamy konto dewizowe w Toruniu i na nie prosimy o wpłaty dewizowe. Prosimy o systematyczną pomoc.
Konto na euro. EUR-PKO-BPSA, drugi oddział Toruń. Numer 65 10 20 50 11 00 00 96 02 01 05 72 98. Powtarzam numer konta. 65 10 20 50 11 00 00 96 02 01 05 72 98. Konto dolarowe. Dolary amerykańskie, myślnik PKO BPSA, numer 13 10 20 50 11 00 00 93 02 01 05 73 14. Powtarzam numer konta. 13 10 20 50 11 00 00 93 02 01 05 73 14. Ofiarodawcy spoza Polski, przed numerem konta winni dopisać symbol PL, a po numerze SWIFT, czyli SWIFT, myślnik BPKO-PLPW, pisane razem. Powtarzam, SWIFT, myślnik BPKO-PLPW.
u zbiegu dróg, gdzie się spotyka zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj, jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary w welonach mdły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce rozpaczy tkwić, załamać ręce, i pić. Ten święte prawo ma, ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj. Nadziei uczą ci, co na stos umieli rzucić swój życia los za ojców grom. Trzeci maj jest takie miejsce, taki kraj. Z pokoleń trudu, z ofiary krwi, zwycięskiej chwały nadchodzą dni. Dopomóż Boże i wytrwać daj tu nasze miejsce.
Drodzy Państwo, Jan Pieczak przepięknie śpiewa o naszej ojczyźnie Polsce. Tu nasze miejsce, tu nasz kraj. I właśnie w Polsce, w naszej ojczyźnie bardzo wiele się dzieje, czasem bardzo różnych, a czasem nawet i można by powiedzieć dziwnych rzeczy. Między innymi dzisiaj agencje donoszą, nie ujawniając swojej współpracy z lat 70. z agenturalnym wywiadem wojskowym, przepraszam, z agenturalnym wywiadem operacyjnym PRL, Józef Oleksy działał w wyniku błędu, bo z Ministerstwa Obrony Narodowej uzyskał w 1997 roku informację, że nie musi tego ujawniać. Uznał w środę Sąd Najwyższy. Dlatego uchylił on wyroki sądu lustracyjnego uznające byłego lidera SLD za kłamcę lustracyjnego i umorzył postępowanie w całej sprawie. Wyrok Sądu Najwyższego jest ostateczny. Osoba, której lustrację umorzono, może pełnić funkcje publiczne. Tylko osoba uznana przez Sąd Najwyższy za kłamcę lustracyjnego ma taki zakaz na 10 lat. Oczywiście to depesza z dnia już wczorajszego według czasu europejskiego polskiego. Chciałem zwrócić uwagę, że w myśl obowiązującego w Polsce prawa agenturalność przynajmniej dotąd nie jest karana. Karany jest tylko kłamstwo. Jeżeli ktoś stwierdzi, że nie był agentem, a rzecznik interesu publicznego wniesie sprawę do sądu lustracyjnego i przejdzie przez wszystkie instancje i Sąd Najwyższy utrzyma w mocy wyrok, że ktoś skłamał, wtedy może ktoś być niedopuszczony po prostu do pełnienia pewnych funkcji w państwie przez 10 lat. Natomiast jak tutaj słyszymy, pan Józef Oleksy według sądu lustracyjnego po prostu nie wiedział, że pracował, że agenturalny wywiad operacyjny po prostu to również służby specjalne PRL-u i trzeba po prostu do działalności w takich służbach się przyznać. Rzekomo zapytał Ministerstwa Obrony Narodowej i uzyskał taką informację, że o tym mówić nie musi. Zatem był agentem, czy nie był? Powinien ponosić konsekwencje jakiekolwiek, czy nie? Rodzi się oczywiście pytanie bardzo, bardzo ważne. Czy w Polsce możliwa jest jeszcze lustracja, dekomunizacja? A czy w ogóle może jest ona niepotrzebna? Czy trzeba zamknąć archiwa, spalić? Czy wręcz przeciwnie, trzeba w końcu tej dekomunizacji w Polsce dokonać? To są pytania, które dzisiaj cisną mi się na usta i chciałbym usłyszeć na mocy, na przykładzie tego procesu, który trwał od 90 bodajże 9 roku do 2007 roku. Przez tyle lat różne instancje. Czy dekomunizacja, lustracja jest potrzebna, deubekizacja, o której również słyszymy. Zanim będziemy rozmawiać, jeszcze posłuchajmy, co na temat tego konkretnego wyroku mówi pan mecenas Waldemar Gontarski. Oczywiście ta rozmowa była w czasie audycji aktualności dnia po 13.
Mamy połączenie z panem mecenasem Waldemarem Gontarskim. Witam pana na naszej antenie. Szczęść Boże, panie mecenasie.
Szczęść Boże, proszę ojca.
Co się dzisiaj okazało? Dzisiaj się okazało, że pan Oleksy działał w wyniku błędu. Sam uwierzył, że w rządy prawa w Polsce i Sąd Najwyższy orzekł, że nie był kłamcą lustracyjnym. Panie mecenasie, o co w tym wszystkim chodzi?
Tak się składa, że na ten temat pisałem pracę naukową drukowaną na łamach Gazety Sądowej i tekst też był w skrót publicystyczny na łamach żółtych kolumn w Gazecie Rzeczpospolita. Chodzi o rzecz starą jak świat, o rzecz, która została rozstrzygnięta w naszej kręgu cywilizacyjnym, gdy jeszcze Chrystus chodził po ziemi, czyli w starożytnym Rzymie. Nazywał się człowiek Labeon, był jurystą i on właśnie uznał, że jeśli ktoś działa w usprawiedliwionym błędzie prawnym, to zakładamy fikcję prawną, że nie naruszył prawa. Czyli Oleksy był agentem, był kłamcą lustracyjnym, ale był w usprawiedliwionym, bo to nie każdy błąd, tylko usprawiedliwiony błąd prawny. Tę konstrukcję, która pojawiła się w starożytnym Rzymie, zawiera nasz kodeks karny z 97 roku w artykule 30. On właśnie ten przepis reguluje kwestie błędu prawnego. Krótko mówiąc, Oleksy powinien w swoim oświadczeniu lustracyjnym, jeśli chciał powiedzieć prawdę, powinien napisać, że byłem agentem służb tych tajnych PRL-owskich. A jak napisał, że nie byłem, to jest to kłamstwo, nieprawda lustracyjna i powinien mieć zakaz zajmowania stanowisk, ale ponieważ on był w takiej formacji, jako człowiek po studiach, która była tak bardzo utajniona, że nie było wiadomo, że ona jest tą formacją esbecką, w związku z tym uznano, że był usprawiedliwionym błędzie prawnym. Ale proszę o redaktora, tu od razu nasuwa mi się nasza ostatnia rozmowa sprzed kilku tygodni, gdy mówiłem, o czym będę pisał w tygodniku Niedziela. Nasuwa mi się sprawa naszego arcybiskupa Wielgusa. Jeśli porównamy, bo to też dotyczy lustracji, sprawę arcybiskupa Wielgusa, sprawę Józefa Oleksego, sprawę minister Niezabitowskich, sprawę pani premier Giłowskiej, to chcę powiedzieć tak. Najlepsze papiery ma arcybiskup Wielgus. Najgorsze Oleksy, kiepskie papiery ma pani Giłowska. Uzasadnienie, przypomnijmy, korzystnego dla niej rozstrzygnięcia, że nie była agentem. Pani Niezabitowska ma kiepskie papiery, ale to, co wynikało z uzasadnienia jej sprawy, ale znamy to właśnie rozstrzygnięcie. I teraz arcybiskup Wielgus po naszym ostatnim wystąpieniu, po moim wystąpieniu właśnie w audycji prowadzonej przez ojca redaktora, przez ojca Zgamara, co się okazuje, że dzwonią do mnie ubecy i mówią, myśmy sfałszowali jego podpis Greya. Na podstawie tego sfałszowanego dokumentu od czci i wiary odsuwany jest arcybiskup Wielgus. Wprowadza się w błąd inkwizytorzy, młodzi ludzie, tak zwani publicyści katolicy, podnoszą alarm na cały świat, wprowadzają w błąd nawet papieża, a okazuje się, że to były dokumenty sfałszowane z analizy grafologicznej pobieżnej, którą zrobiliśmy. Potwierdza to, co ci SBC w mojej rozmowie, którzy nawiązali ze mną kontakt po naszej ostatniej audycji w Radiu Maryja, że oni sfałszowali ten jego podpis. Oczywiście jest to analiza tylko pobieżna, bo nie zachowały się dokumenty, to są tylko dokumentacja filmowa. A więc nasuwa się smutna refleksja, że Józef Oleksy, prominentny przedstawiciel PRL-u, bo wtedy był przecież pierwszym sekretarzem KW, ministrem, on korzysta z tych standardów prawnych w naszej cywilizacji łacińskiej, śródziemnomorskiej, wykształconej już w starożytności, gdy jeszcze Chrystusa nie było, albo Chrystus chodził po ziemi. A arcybiskup Wielgus, osoba, profesor, doktor habilitowany, dzięki któremu właśnie ten PRL-owski system mógł runąć, dzięki jego wytrwałości, jego pracy, teraz jest traktowany jako agent, jako funkcjonariusz, quasi-funkcjonariusz tamtego systemu. O pomstę do nieba to woła. Chcę powiedzieć, że arcybiskup jest bardzo sam. Ja jestem w grupie, mogę po raz pierwszy publicznie o tym mówię. Stworzyliśmy taki mini-sztab, który jest ksiądz doktor Jerzy, który od początku był przy arcybiskupie, profesor ksiądz Henryk, redaktor katolicki, dziennikarz telewizyjny pan Maciej i moja skromna osoba. My podejmujemy się trudu. No oczywiście wiadomo, że przy arcybiskupie jest od początku ojciec Tadeusz, ojciec dyrektor Rydzyk i jego przedsięwzięcia, w tym Radio Maryja, gdzie teraz występuje. I my podejmujemy się trud, żeby, narażając się rządzącym, bo wiadomo, że funkcjonariusze 4 RP też chcieli odsunąć arcybiskupa Wielgusa. Przy pomocy nieprawdy chcieli odsunąć. I my podejmujemy się ujawnić tą prawdę. I sprawa Oleksego właśnie skłania do tej smutnej refleksji, że Oleksy mógł skorzystać z standardów prawnych, a arcybiskupowi Wielgusowi uniemożliwiono skorzystać. No i powstaje grupa inicjatywna, która chce sprawić, żeby sprawiedliwości, tej sprawiedliwości, który jeśli jesteśmy w okresie antycznym, tyle pisał Arystoteles, to filozofia grecka, zwłaszcza w Etyce Nikomachejskiej. Chcemy, żeby to, o czym Arystoteles pisał właśnie przed Chrystusem, żeby tego doświadczył arcybiskup Wielgus, żeby sprawiedliwości było dość, żeby nie byłoby tak, żeby z państwa prawa korzystali funkcjonariusze PRL-u, a ci, którzy walczyli z PRL-em, żeby byli traktowani jako funkcjonariusze. Tak, proszę ojca, być nie może.
Panie mecenasie, bardzo dziękuję za tę interpretację i za przybliżenie nam prawdy o procesie lustracyjnym Józefa Oleksego. Przypomnę Państwu, że o tym mówił nam doktor nauk prawnych, pan mecenas Waldemar Gontarski, dyrektor Centrum Ekspertyz Prawnych Zrzeszenia Prawników Polskich. Raz jeszcze bardzo dziękuję za naświetlenie nam tego wielkiego problemu.
Szczęść Boże, może do usłużenia coś więcej będziemy mogli wkrótce powiedzieć o sprawie arcybiskupa Wielgusa.
Jak najbardziej. Szczęść Boże, panie mecenasie, pozdrawiam bardzo serdecznie.
Drodzy Państwo, to był fragment audycji Aktualności Dnia, mówił pan mecenas Waldemar Gontarski, ale ja chciałbym jeszcze raz wrócić do komunikatu Polskiej Agencji Prasowej, jeszcze raz przypomnieć to, co przeczytałem, już nie ujawniając swojej współpracy z lat 70. z agenturalnym wywiadem operacyjnym PRL. Józef Oleksy działał w wyniku błędu, bo z MON uzyskał w 97 roku informację, że nie musi tego ujawniać uznał w środę Sąd Najwyższy, dlatego uchylił on wyroki sądu lustracyjnego uznające byłego lidera SLD za kłamcę lustracyjnego i umorzył postępowanie w całej sprawie. Wyrok Sądu Najwyższego jest ostateczny. Osoba, której lustrację umorzono, może pełnić funkcje publiczne. Tylko osoba uznana przez Sąd Najwyższy za kłamcę lustracyjnego ma taki zakaz na 10 lat. Olex czuje się oczyszczony, choć wolałby usłyszeć takie jednoznaczne stwierdzenie. Zastępca rzecznika interesu publicznego Jerzy Rodzik nie czuje się przegrany, gdyż Sąd Najwyższy uznał, iż oświadczenie lustracyjne Oleksego o braku związków ze służbami specjalnymi PRL jest obiektywnie nieprawdziwe. Według Sądu Najwyższego współpraca z agenturalnym wywiadem operacyjnym podlega ujawnieniu w oświadczeniu, ale skoro Oleksy działał w wyniku błędu, sprawę trzeba umorzyć, opierając się na ogólnych zasadach prawa karnego. W październiku 2005 roku Sąd Lustracyjny drugiej instancji potwierdził wyrok pierwszej instancji z grudnia 2004, że Oleksy zataił w oświadczeniu lustracyjnym, iż w latach 1970-1978 był agentem agenturalnego wywiadu operacyjnego tajnej struktury wywiadu wojskowego PRL. Oleksy, który liczył na uchylenie wyroku, wiele razy powtarzał, że nigdy nie był agentem, nikomu nie szkodził i nie donosił. Mówił, że był tylko oficerem rezerwy szkolonym na czas zagrożenia wojennego formacji rozpoznania wojskowego. Tłumaczył, że napisał w oświadczeniu, iż nie miał związków ze służbami specjalnymi PRL, bo w 1997 roku wczesny szef Wojskowych Służb Informacyjnych, kontradmirał Kazimierz Głowacki, informował go za pośrednictwem szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Stanisława Dobrzańskiego, że służba w agenturalnym wywiadzie operacyjnym nie podlega ujawnieniu. Oleksy dodawał, że nie mógł też wiedzieć, że to 1973 roku AWO podlegał pod rozpoznanie wojskowe, a nie pod organy operacyjne Wojskowych Służb Specjalnych PRL. Tej argumentacji nie podzielił żaden ze składów sądu lustracyjnego, które oceniały, że agenturalny wywiad operacyjny był organem podległym lustracji i uznały, że Oleksy zataił związki ze służbami PRL. W kasacji do Sądu Najwyższego obrona chciała pełnego oczyszczenia Oleksego. Rodzik wnosił o utrzymanie wyroku. Sąd Najwyższy wybrał trzecie wyjście. W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Sądu Najwyższego Piotr Hofmański mówił, iż nie ma żadnych podstaw, by kwestionować ustalenia sądu lustracyjnego, że współpraca z AWO podlega ujawnieniu w oświadczeniu. Jednocześnie Sąd Najwyższy uznał, że w chwili wypełnienia oświadczenia lustracyjnego Oleksy mógł nie wiedzieć, że musi ujawnić swe związki z agenturalnym wywiadem operacyjnym, bo działał w wyniku błędu po informacji z MON, że nie musi tego ujawniać. Hofmański podkreślił, że w tej kwestii ustalenia sądu lustracyjnego były co najmniej dowolne. Dodał, że na podstawie ogólnych przepisów prawa karnego w sytuacji działania kogoś w wyniku błędu postępowanie należy umorzyć. Po wyroku Oleksy mówił o powrocie wiary w rządy prawa w Polsce. Powtórzył, że złożył prawdziwe oświadczenie, a sąd umorzył sprawę z innych powodów, dodał. Towarzyszyła mi infamia publiczna. To się już nie odstanie. Pozostaje fakt prawny i oczywisty, że nie ciąży na mnie oskarżenie o taką czy inną brzydką rolę donosiciela, oświadczył. Oleksy nie odpowiedział na pytanie, czy teraz wróci do polityki. Wszystko się może zaczynać od nowa, dodał. Rodzik powiedział, że wyrok oznacza, że Oleksy współpracował z agenturalnym wywiadem operacyjnym, choć działał w błędzie, nie ujawniając tej współpracy. Moim zdaniem powinien był ją ujawnić, dodał Rodzik. Ujawnił, że w kilku innych sprawach lustracyjnych też była konstrukcja działania w błędzie. Rodzik nie chciał odpowiedzieć na pytanie Polskiej Agencji Prasowej, czy Głowacki miał rację, informując Oleksego, że nie musi ujawniać swojej współpracy z agenturalnym wywiadem operacyjnym. Zakończona w środę lustracja Oleksego była jednym z najdłużej trwających postępowań lustracyjnych. Sąd wszczął je w czerwcu 1999 roku na wniosek ówczesnego rzecznika Bogusława Nisieńskiego. Tajny proces, podkreślam drodzy Państwo, tajny proces ruszył w listopadzie 1999 roku. W 2000 roku sąd pierwszej instancji uznał, że Aleksy zataił współpracę z AWO. W 2001 roku sąd drugiej instancji uwzględnił apelację Aleksego i zwrócił sprawę pierwszej instancji, by ustaliła, czy AWO podlegał lustracji. Sądy obu instancji oceniły w ponownym procesie, że agenturalny wywiad operacyjny był organem podległym lustracji. Oczywiście pamiętamy o tym, że 1 marca ma wejść w życie nowa ustawa lustracyjna, która likwiduje sąd lustracyjny i urząd rzecznika. W piątek jednak Sejm uchwalił prezydencki projekt tej nowelizacji, który między innymi przywraca zapis, że osoba uznana za kłamcę lustracyjnego nie może przez 10 lat pełnić niektórych funkcji publicznych. Uznana oczywiście przez sąd. Każdy może się bronić. Ja chciałbym tutaj podkreślić to, że ten proces lustracyjny dotyczący pana Józefa Oleksego, prominentnego polityka PRL-u, jak to słyszeliśmy, był tajny, więc żadni dziennikarze nie publikowali żadnych materiałów, żadnych dokumentów. I jeszcze może jedna wypowiedź profesora Zybertowicza, który powiedział tak Polskiej Agencji Prasowej: mamy potwierdzenie tego, co wiedzieliśmy od dawna, że Józef Oleksy został przeszkolony przez tajne służby wojska PRL. Trzeba być świadomym tego, że te służby były kontrolowane przez Rosjan. Tak socjolog profesor Andrzej Zybertowicz skomentował wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Oleksego. Przede Sąd Najwyższy uchylił wyroki sądu lustracyjnego uznające byłego lidera SLD za kłamcę lustracyjnego i umorzył postępowanie w całej sprawie. Sąd uznał, że współpraca z agenturalnym wywiadem operacyjnym podlega ujawnieniu w oświadczeniu lustracyjnym, jednak Oleksy nie skłamał, nie ujawniał swojej współpracy, ponieważ trwał w błędnym przeświadczeniu, że nie musiał tego ujawnić. Jak powiedział w środę w rozmowie z Polską Agencją Prasową Zybertowicz, Oleksy był przeszkolony przez służby służące Rosjanom. Miało wiarygodne stają się wcześniejsze tezy Józefa Oleksego, że jego biesiadowanie z Ałganowem brało się z jego naiwności. W momencie, gdy Oleksy o tym mówił, opinia publiczna nie wiedziała o przeszkoleniu przez agenturalny wywiad operacyjny. Gdyby nie lustracja, do dzisiaj byśmy nie wiedzieli, że Oleksy był przeszkolony przez te instytucje. Zdaniem Zybertowicza orzeczenie Sądu Najwyższego przypomina, kim był Oleksy. Uświadamia nam, że bez lustracji byśmy nie rozumieli, jakie były mechanizmy tworzenia wpływów środowiska postkomunistycznego w kraju, który próbował wybijać się na niepodległość, na zdrowe mechanizmy rynkowe i demokrację, powiedział socjolog profesor Zybertowicz z Torunia. Drodzy Państwo, zatem wracamy do pytania na tej podstawie, czy lustracja, dekomunizacja i deubekizacja w Polsce jest potrzebna, czy jest możliwa, czy po prostu nie jest na nią za późno.
Pośród pytań, które drążą czas ostatni lat nerwowych, jedno jak zła osa krąży, dręczy zgoła tane głowy. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki kształt jej nadamy od jutra? Czy rozkwitnie barwną radością, czy przywiędnie chora i smutna? W marnocie szczęśnie i bałaganie, łajdacką ręką spychana w błoto, bezradna chuda w paletku z darów, poszturchiwana wszędzie sierota. Co zrobimy z naszą wolnością? Narazimy na wstyd, na zgubę. Ośmieszymy przed publicznością i oddamy niech lecę przysługę.
to jedyny nasz dobytek. Wiedzie żalu i goryczy po tych latach chorowitych. Jakaś szansa na przeżycie. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki los się jej przydarzy? Czy nie wpadnie jak śliwka w kompot? Łapy głupców i geszefciarzy. Wykorzystana przez byle kogo dla brudnych celów i niskich lotów. Nasza nadzieja z czasów bojowych, bezsennych nocy, bezcenny motyw. Co zrobimy z naszą wolnością, amuletem, skarbem, klejnotem? W jakim sejfie ją ukryjemy, by zostało trochę na potem? Co zrobimy z naszą wolnością, by jej nie napytać wiemy? Co zrobimy z naszą wolnością i kiedy?
Zatem zapraszam serdecznie, gorąco wszystkich do rozmów. Jeszcze raz przypomnę numery telefonów. Kierunkowy do Torunia z całej Polski 056 dla mieszkańców Polski Północnej, 655-23-55 dla mieszkańców Polski Południowej, 655-23-56 i dwa numery telefonów dla wszystkich słuchających na, spoza granicami ojczyzny 655-23-33, 655-23-66, wcześniej numery kierunkowe za oceaną 011-48-56, z Europy 00-48-56. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja wokół tych tematów, które bulwersują nas w ostatnim czasie, można ojcze, tak?
Proszę bardzo.
Ja chciałbym zwrócić uwagę na trochę inny aspekt. Może pierwsza sprawa taka. Powołujemy się tu na stanowienie prawa, na opracowywanie prawa. Mnie uczono, ja mam 63 lata, mnie uczono, że prawo w ogóle na całym świecie jest opracowywane na bazie głównie prawa rzymskiego. No i zadawano takie pytanie, kto ustanawiał to prawo? No to jest aktualne i dzisiaj, prawda? I dla kogo? No więc skoro, że tak powiem, głowy państwa czy narodu ustanawiają prawo, to oczywiście ustanawiały je dla siebie. To wyraźnie widać na cały czas poprzez wieki. Ale nie o to chodzi. Rzeczywiście, że to wszystko nas dręczy coraz bardziej. Mnie może trochę łatwiej, nie chwaląc się, bo ja staram się na co dzień całe moje życie, dosłownie całe postępowanie odnosić do Chrystusa i do Ewangelii. Tam znajduje wiele wyjaśnień. Podstawą naszego życia jest dekalog, a sposobem wypełnienia dekalogu 8 błogosławieństw. Mi się wydaje, niedawno w jednej z publikacji też coś takiego wyczytałem. Wracając do tych przyziemnych spraw, ojcze, mnie się wydaje, że jest takie przysłowie: jak nie wiadomo, o co tu chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze. I w tym przypadku, ojcze, to jest na pewno. Moim zdaniem ci ludzie po prostu walczą o swój codzienny byt i swojej rodziny do końca życia. A wiedzą, że takie czy inne odpowiedzialności mogą ich tych apanarzy pozbawić. Przecież skoro mają być, co daj Boże, pozbawieni tych kuriozalnych rent i emerytur wszyscy współpracownicy NBW, SI i tych wszystkich zbrodniczych służb, to przecież dosięgnęłoby to również tych ludzi, którzy teraz tak na naszych oczach o to wszystko walczą. Takie jest moje zdanie. Jeśli ojciec miałby jakieś pytania, czy
dziękuję
chciałby
panu
na ten temat porozmawiać, to...
Dziękuję panu za tę wypowiedź. Myślę, że inni słuchacze również chcieliby zabrać głos, zatem
no właśnie.
Proponuję, abyśmy ich dopuścili. Pozdrawiam serdecznie pana i gorąco. Oczywiście my, ludzie wierzący, w naszym postępowaniu opieramy się na nauce Chrystusa, na nauce Kościoła i tak być powinno, i to we wszystkich dziedzinach bez wyjątku, ale oczywiście żyjemy w konkretnej rzeczywistości, tak jak to mówimy często, Pan Bóg prowadzi nas do nieba tu i teraz, przez tę ziemię, w tej konkretnej rzeczywistości, w jakiej przyszło nam żyć. I oczywiście my nie chcemy tutaj komentować wyroku Sądu Najwyższego, niezawisłego sądu, jak ufamy. Natomiast rodzi się pytanie, bo przecież nawet ten sąd stwierdził, że pan Józef Oleksy był agentem, tylko że nie skłamał, bo nie wiedział, że współpraca z agenturalnym wywiadem operacyjnym powinien po prostu wyjawić. Kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Pozdrawiam ojca bardzo serdecznie, Zbigniew z Filadelfii.
Proszę bardzo, panie Zbigniewie.
Proszę ojca, no ja mam wrażenie, że znowu niestety kolejny już raz daliśmy się oszukać. I to tym razem chyba bardzo tak poważnie, ponieważ przez pewien czas ostatnimi właśnie, w ostatnim okresie mówiono nam, że pozbyliśmy się w końcu układów okrągłostołowych. Ja przyznam, że od początku w to nie wierzyłem. Nie wierzyłem w to, bo to był jeden wielki fałsz. Ludzie okrągłego stołu byli, są i nic na to nie wskazuje, że ich nie będzie w przyszłości, bo oni są bardzo mocno usytuowani i to oni właśnie kreują tę sytuację. Także pod warunkiem tym pierwszym i podstawowym jest właśnie to, żebyśmy sięgnęli do źródeł, zastanowili się właśnie, kto tym wszystkim kieruje i zaczęli myśleć o przyczynie, a nie mówili tylko i wyłącznie o skutkach. Bo to jest niebywale istotne, żeby w końcu zacząć w sposób sensowny i solidny, zdecydowany przeciwstawiać się temu rodzajowi właśnie działań, na które jesteśmy narażeni. No i jesteśmy na nie narażeni z tego względu, że jesteśmy ostatnią ostoją katolicyzmu z całą pewnością w Europie i na pewno również na świecie. I ten nasz katolicyzm jest właśnie tą główną podstawą. To nie chodzi o pieniądze. To jest w dalszym ciągu walka Sanhedrynu z Kościołem. I tak jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, tak samo wygląda to w Polsce. Tutaj wydaje się wszystkim, że, to znaczy wielu ludziom niestety jeszcze się wydaje, że Ameryka jest rządzona przez, powiedzmy, prezydenta Busha, ale to nic, to jest nieprawda. Tutaj są ludzie, którzy tym rządzą i zawiadują od początku do końca. Jest tak zwana szara eminencja, na przykład Henry Kissinger, który w dalszym ciągu ma ogromne wpływy i to wszystko robi. Ja uważam, że w Polsce pan Geremek w dalszym ciągu robi swoją robotę i robi ją w sposób absolutnie przygotowany, tak jak założenia, powiedzmy, masonerii i właśnie Sanhedrynu dyktują. Także musimy dojść do tego, że jest jeszcze ktoś poza tym, który tym wszystkim kieruje, manipuluje i dąży do zniszczenia tego właśnie, co od 2000 lat stanowi dla nich największe właśnie zagrożenie, czyli wiary chrześcijańskiej. W naszym wypadku oczywiście chodzi tutaj o katolicyzm i my musimy robić wszystko, żeby bronić naszej wiary, żeby się nie dać oszukiwać, żeby nie dać się po prostu kierować i sterować mediami, które są najpotężniejszą siłą w tej chwili na świecie, co zresztą widać wyraźnie. Wystarczy włączyć telewizor czy wziąć gazetę, czego zresztą nie polecam, wręcz przeciwnie. Uważam, że my katolicy, ludzie świadomi, powinniśmy po prostu przestać to kupować, bo tylko w ten sposób oni mogą upaść. W przeciągu tygodnia, gdyby Polacy przestali kupować gazetę wyborczą, tej gazety by już nie było. Ten rząd, który w tej chwili mamy, sprzedał ruch. Ja się obawiam, że niebawem nasz dziennik będzie trzeba rozprowadzać kanałami, bo taka jest właśnie sytuacja.
Proszę pana, może Robert... wtedy go więcej rozprowadzimy.
Pan właśnie, być może.
Być może. Ja tego oczywiście nie wiem. Natomiast my żyjemy tu i teraz w tej konkretnej rzeczywistości, proszę pana.
No właśnie, no tak jest, proszę ojca. No nic, no tyle miałem do powiedzenia.
Pozdrawiam serdecznie pana. Niemniej jednak oczywiście mamy zapewnienie Chrystusa, że bramy piekielne, skądkolwiek by były piekielne, kościoła nie przemogą i na pewno to że jest Polska katolicka, wielu siłom jest nie na rękę i na pewno przeznaczą duże, duże pieniądze, skierują tu duże siły, żeby sytuacja się zmieniła. Oczywiście, czy się zmieni, czy nie, zależy to od każdego po prostu z nas. Ale chciałbym, abyśmy mówili przede wszystkim właśnie na ten temat, czy potrzebna jest lustracja, dekomunizacja i deubeltizacja. Po prostu mamy takie działania, są już podejmowane, że to ma być, zobaczymy, w jakim to będzie kształcie. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Rafał Broda z Krakowa.
Witam panie profesorze.
Witam serdecznie. Drogi ojcze, ja od razu odpowiem na to pytanie, które ojciec zadał. Mianowicie uważam, że jakkolwiek by się sprawy nie potoczyły, my zawsze musimy dążyć do tego, żeby prawda została wyjaśniona, bo prawda nas wyzwoli. Prawda ma moc wyzwalającą. Teraz nawiążę do tej sprawy umorzenia sprawy lustracyjnej pana Oleksego przez Sąd Najwyższy. Mianowicie zostało w tej chwili ustalone bardzo jednoznacznie, że pan Oleksy kłamał, bo jest rzeczą ewidentną, że był agentem, był w tych służbach. Nikt się nawet nie zastanawia nad tym, co on tam robił, czy komuś nie zaszkodził. Natomiast sąd ustalił, że jemu po prostu wolno było kłamać. Takie jest ustalenie sądu. No i w tej chwili pozostaje ta prawna sytuacja, że nie będzie miał żadnych dolegliwości pan Oleksy, nie będzie miał żadnego terminu tych 10 lat, że nie może pełnić żadnej funkcji. Natomiast prawda w społeczeństwie i tak została ustalona, że po prostu, że kłamał, bo był agentem. Ale wolno, z jakichś powodów wolno mu było kłamać. Teraz sprawa arcybiskupa Wielgusa. Widać, że tak jak się to nagle rozpoczęło wszystko, tak jednym chórem wszystkie media nagle z wielkim impetem zaczęły rozwijać tą sprawę, tak w pewnym momencie sprawę nagle ucięto. I w tej chwili w mediach jest zupełna cisza. A ja uważam, że nam nie wolno milczeć, że nam nie wolno milczeć i my musimy się domagać cały czas prawdy. Ja jestem przekonany, że ksiądz arcybiskup jest niewinny i ten jego przypadek pokazuje,